Lekcja druga, 9 lipca. Ciężkie próby, które nadchodzą. Sobota po południu, 2 lipca. Tekst pamięciowy, najmilsi. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Pierwszy list Piotra 4:12-13. W laboratoriach chemicznych często podgrzewa się różne substancje do bardzo wysokich temperatur. Gdy pojemnik się nagrzewa, owa substancja albo topnieje, albo wrze, albo spala się jasnym płomieniem, w zależności od tego, z jakich pierwiastków się składa. Pojemnik wykorzystywany w tym celu nazywa się tyglem. W słownikach tygiel jest definiowany jako jeden. Naczynie służące topieniu różnych substancji w bardzo wysokich temperaturach. 2. Ciężka próba. 3. Miejsce lub sytuacja, w której skupione siły współdziałają, powodując zmianę czy rozwój. Te definicje dają nam cenny wgląd w to, co dzieje się w naszym duchowym życiu. W tym tygodniu rozważymy pewne powody, dla których możemy nagle znaleźć się pod presją i doświadczyć próby w miejscach i okolicznościach zmuszających nas do zmiany, rozwoju i kształtowania charakteru. To pomoże nam zyskać świadomość tego, co Bóg czyni w naszym życiu, tak abyśmy znajdując się w tyglu, wiedzieli, jak zareagować. Tydzień w skrócie, jakie są przyczyny trudności, których doświadczamy w naszym życiu? Niedziela, 3 lipca. Niespodzianki. Najmilsi. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Pierwszy list Piotra 4:12. Niespodzianek, bolesnych niespodzianek, możemy doznać na wiele sposobów. Twój samochód może nagle wpaść w poślizg i wjechać na pobliskie drzewo. Jutro możesz się dowiedzieć, że straciłeś fajną pracę. Po badaniach okresowych może się okazać, że zapadłeś na śmiertelną chorobę. Dziś możesz się dowiedzieć, że zostałeś zdradzony przez kogoś, kogo naprawdę kochasz. Pojawiający się wtedy ból staje się jeszcze dotkliwszy w wyniku działania elementu zaskoczenia. W tym tygodniu przyjrzymy się kilku rodzajom trudnych sytuacji, ciężkich prób, które nie powinny być dla nas zaskakujące. Wróćmy jednak do pierwszy list Piotra 4:12. Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako dziwić się, znaczy, być obcym, być niezwykłym. Apostoł Piotr radzi swoim adresatom, by nie zakładali błędnie, że trudne próby są czymś obcym w chrześcijańskim doświadczeniu. Powinni je raczej uważać za normalne, jak coś, czego powinni się spodziewać. Grecki rzeczownik przetłumaczony jako pali ogień, pochodzi od innego greckiego słowa, które dosłownie oznacza wypalanie. W innych miejscach słowo to jest tłumaczone jako piec palenisko. Takie doświadczenie cierpienia za wiarę można określić jako proces wytapiania, który odbywa się w tyglu. Jakie przesłanie kieruje Piotr do swoich adresatów? Przeczytaj pierwszy list Piotra 4:12-19. Najmilsi. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży, spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Wielu z nas jest zaskoczonych cierpieniem, bo mamy uproszczoną wizję chrześcijańskiego życia. Wiemy, że istnieją dwie strony konfliktu, dobry Bóg i zły szatan. Często wszystko, co jawi się nam jako dobre, umieszczamy w szufladzie oznaczonej etykietą Bóg, a wszystko, co jawi się nam jako złe, w szufladzie z etykietą szatan. Jednak życie nie jest takie proste. Nie możemy się kierować odczuciami w decydowaniu, co ma trafić do którejś z szuflad. Czasami życie w więzi z Bogiem może się wydawać trudne i pełne wyzwań. Z drugiej strony podążanie za szatanem może być postrzegane jako atrakcyjne. Sprawiedliwy Hiob cierpiał i zdumiony zapytywał Boga, dlaczego bezbożni zachowują życie, starzeją się, a nawet nabierają siły? Księga Hioba 21:7. Piotr nawiązał do prób, które są konsekwencją opowiedzenia się za Chrystusem. Jednak próby zdarzają się także z innych powodów. Jak pierwszy list Piotra 4:12-19 pomaga ci wyjaśnić taktownie przyjaciołom, dlaczego nie powinni być zaskoczeni bolesnymi próbami, które mogą ich spotkać. Poniedziałek, 4 lipca. Tyle przygotowane przez szatana. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Pierwszy list Piotra 5:8. Jakie przesłanie dla nas zawiera ten werset? Jak poważnie traktujesz te słowa? Jak twoje postępowanie świadczy o twoim podejściu do tej trzeźwiącej przestrogi? Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się widzieć głodnego lwa? To niezwykły widok. Zachowanie takiego drapieżnika wyraźnie sugeruje, że mógłby on schwytać i pożreć dowolną ofiarę. Piotr powiada, że szatan postępuje właśnie w taki sposób. Wszędzie wokoło widzimy więc skutki jego morderczych dążeń. Śmierć, cierpienie, wypaczona moralność i wątpliwe wartości szerzą się w przerażający sposób. W tym świecie nie sposób nie zauważyć skutków działania szatana. Jak chrześcijanie powinni reagować na szatańskie podchody? Przeczytaj pierwszy list Piotra 5:8-11. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen. Co Bóg obiecał uczynić dla tych, którzy cierpią? Zobacz pierwszy list Piotra 5:10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Piotr napisał te słowa w kontekście reakcji na szatańskie ataki przeciwko chrześcijańskiej wierze. Jak wspomnieliśmy, szatan działa na różne sposoby. Choć musimy sobie uświadamiać realność istnienia i mocy wroga, to jednak nigdy nie wolno nam się zniechęcać. Musimy zawsze pamiętać o tym, że Jezus pokonał szatana. Tak więc szatan jest pokonanym wrogiem, a zatem, póki jesteśmy w łączności z Jezusem i trzymamy się Go przez wiarę, my także nie zostaniemy pokonani. Dzięki krzyżowi zwycięstwo Chrystusa jest naszym zwycięstwem. Pomyśl, w jaki jeszcze sposób szatan sprawia cierpienie ludziom. Jak pierwszy list Piotra 5:8-11 pomaga nam znosić cierpienie, jakiego doświadczamy w związku z życiem w grzesznym świecie nękanym przez szatana. Wtorek, 5 lipca. Tyle grzechu. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. List do Rzymian 1:18. Wszystko, co czynimy, pociąga za sobą określone skutki. Słońce topi śnieg. Przyczyna powoduje skutek. Bez względu na to, jak usilnie pragnęlibyśmy to zmienić, zasada ta działa niezmiennie, także w kwestii grzechu. Grzech zawsze pociąga za sobą konsekwencje. Nie jest tak dlatego, że Bóg w niebie obmyśla, co strasznego zgotować grzesznikom. To grzech powoduje zło, które nas spotyka. Problem polega na tym, że często sądzimy, że w jakiś sposób przechytrzymy Boga i będziemy sobie grzeszyć bezkarnie. Ale takie życzenie nigdy się nie spełnia. Apostoł Paweł wyraźnie świadczy o tym, że grzech przynosi swoje skutki nie tylko związane z wiecznością, ale także w bolesnej i pełnej nieszczęścia doczesności. W list do Rzymian 1:21-32 Paweł opisuje proces popadania w grzech i ponoszenia jego konsekwencji. Przeczytaj te wersety z modlitwą i podsumuj ich sens, zwracając uwagę zwłaszcza na etapy grzechu i konsekwencje. List do Rzymian 1:21-32. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi, są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości, oni, którzy snują orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Kilka wersetów wcześniej Paweł opisuje te konsekwencje jako gniew Boży. Gniew Boży według tego wersetu polega po prostu na tym, że Bóg pozwala ludziom zbierać plon tego, co sami posiali. Nawet w przypadku chrześcijan Bóg nie zawsze natychmiast interweniuje, by usunąć ból wynikający z naszego postępowania. Wiele razy pozwala nam doświadczać konsekwencji naszego postępowania, abyśmy zrozumieli, jak bardzo szkodliwy i odrażający jest nasz grzech. Rozważaliśmy konsekwencje przekraczania Bożego prawa moralnego. A co z łamaniem zasad zdrowia ustanowionych przez Boga? Nasze ciało jest przecież świątynią Ducha Świętego. Jeśli źle traktujemy swój organizm, nie odżywiając się zdrowo, zaniedbując ruch oraz regularnie się przepracowując, także grzeszymy przeciwko Bogu. Przynosi to konsekwencje, które mogą stworzyć warunki do pojawienia się ciężkich doświadczeń. Jakie bezpośrednie konsekwencje swoich grzechów zebrałeś w swoim życiu? Czego cię to nauczyło? Jakich zmian musisz dokonać, aby nie powtarzać takich błędów? Środa, 6 lipca. Tygle oczyszczenia. Dlatego tak mówi Pan zastępów, oto ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić wobec złości córki mojego ludu? Księga Jeremiasza 9:6. Jeśli Duch Boży wskazuje słowo Pana, które zadaje ci ból, możesz być pewny, że jest w tobie coś, co On chce z ciebie wyplenić. Jak rozumiesz powyższy biblijny werset i cytat z książki Humbersa? Jak osobiście doświadczyłeś bólu spowodowanego procesem oczyszczenia? Przeczytaj Księga Jeremiasza 9:6-15. Bóg mówi, że wytopi i wypróbuje Judę i Jerozolimę, zobacz Księga Jeremiasza 9:6. Jakie dwa uzasadnienia takiej decyzji podaje? Zobacz Księga Jeremiasza 9:12-13. Jak zostanie dokonany ten proces oczyszczenia? Zobacz Księga Jeremiasza 9:14-15. Księga Jeremiasza 9:6-15. Dlatego tak mówi Pan zastępów, oto ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić wobec złości córki mojego ludu? Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo, o pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę. Czyż za to nie mam ich karać? Mówi pan. Czy na narodzie takim jak ten nie mam szukać odpłaty? Podnieście płacz i narzekanie na górach, a na niwach stepu pieśń żałobną, gdyż są wypalone tak, iż nikt tamtędy nie przechodzi i nie słychać tam porykiwania stad, nie ma ptactwa niebieskiego ani bydła, uciekły, zbiegły. I obrócę Jeruzalem w gruzy, w legowisko szakali, a miasta judzkie zamienię w pustynię, gdzie nikt nie mieszka. Który mąż tak jest mądry, aby to zrozumieć, i do kogo przemówiły usta Pana, aby to oznajmił, dlaczego ginie ten kraj, jest wypalony jak pustynia, tak iż nikt tamtędy nie przechodzi. A Pan rzekł, dlatego że porzucili mój zakon, który im dałem, nie słuchali mojego głosu i według niego nie postępowali, lecz kierowali się uporem swojego serca i szli za Baalami, jakich nauczyli ich ojcowie. Dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, oto ja nakarmię ich, to jest ten lud, piołunem i napoję ich wodą zatrutą i rozproszę ich między narodami, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie, i poślę za nimi miecz, aż ich wytracę. Boże wytapianie i wypróbowywanie obejmowało drastyczne działania. Istnieją przypuszczalnie trzy powody, dla których wytapianie i wypróbowywanie kojarzą się z tyglem. Po pierwsze doświadczamy bólu, gdy Bóg pozwala, by okoliczności życia uświadomiły nam ohydę naszego grzechu. Nieco wcześniej przygnębiony Jeremiasz napisał, miech sapie, aby ołów się roztopił w ogniu, lecz na próżno się roztapia i roztapia, gdyż złych nie daje się oddzielić, Księga Jeremiasza 6:29. Czasami drastyczne działania są konieczne, by zwrócić na coś istotnego naszą uwagę. Po drugie doświadczamy przygnębienia z powodu smutku, jaki towarzyszy uświadomieniu sobie grzechu. Po trzecie doświadczamy frustracji, gdy próbujemy zmienić nasz sposób życia. Dokonywanie raz po raz wyboru porzucenia tego, co niegdyś było częścią naszej egzystencji, częścią nas samych, może być bardzo niewygodne i trudne. Pomyśl o grzechach, z którymi się zmagasz. Gdyby Bóg zamierzał dzisiaj wytopić cię i wypróbować, jak mógłby to uczynić? Jakie działania możesz podjąć teraz, by uporać się z tym zawczasu, zanim Bóg podejmie drastyczne kroki wobec ciebie, podobnie jak uczynił to wobec Izraelitów? Czwartek, 7 lipca. Tygle dojrzałości. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. Drugi list do Koryntian 12:7. Istnieje wielka różnica między wycinaniem a przycinaniem. Wycinamy rośliny, których już nie potrzebujemy, a przycinamy te, które chcemy wypielęgnować tak, by lepiej zaowocowały. Oba procesy wymagają cięcia ostrym narzędziem. Przycinanie jednak wymaga odcięcia tylko niektórych części rośliny, co dla początkującego ogrodnika może się wydawać marnotrawstwem i niszczeniem. W pewnym duchowym kontekście współczesny protestancki misjonarz Bruce Wilkinson stwierdził, czy modlisz się o Boże błogosławieństwo ponad miarę i prosisz o to, aby stać się podobnym do Jego Syna? Jeśli tak, to tak naprawdę prosisz o sekator. Ludzie do dziś zastanawiają się, co apostoł Paweł miał na myśli, pisząc o cierniu kolcu w jego ciele. Jedni twierdzą, że oznacza to powtarzające się ataki ze strony jego wrogów, a inni widzą tu raczej trudności z wymową. Jednak najbardziej prawdopodobne wydaje się, że owym cierniem był problem ze wzrokiem. Zdumiewające jest to, że Paweł był przekonany, iż został dany mi kolec. Co Paweł rozumiał przez to, że ów cierń został wbity w jego ciało? Kto wbił ten cierń? Jak Bóg był w stanie posłużyć się nim dla dobra Pawła? Zwróć uwagę na to, że cierń Pawła miał określony cel, abym się zbytnio nie wynosił. Nie był on karą za jakiś grzech popełniony przez niego, ale miał mu pomóc trzymać się z dala od grzechu. Paweł uważał, że z natury jest skłonny do grzechu, a jego cierń mógł go przed tym chronić. Jak Paweł radził sobie z tym cierniem? Czy ta słabość Pawła przynosiła mu jakieś inne duchowe dobrodziejstwa? Jak sposób, w jaki Paweł znosił swój cierń, pomagać i radzić sobie z twoimi cierniami? Przeczytaj drugi list do Koryntian 12:7-10. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, Jakby posłaniec szatana, bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. W jaki sposób Boża droga twojego duchowego rozwoju może się znacząco różnić od tej, którą ty sam byłbyś skłonny wybrać? Pomyśl o tych dziedzinach swojego życia, w których powinieneś przynosić owoce sprawiedliwości. O rozwinięcie jakich duchowych cech przy pomocy procesu przycinania chciałbyś prosić Boga? Piątek, 8 lipca. Do dalszego studium. Ten, który czyta w sercach ludzi, zna ich charaktery lepiej aniżeli oni sami. Widzi, że niektórzy posiadają siły i zdolności, które, właściwie pokierowane, mogłyby być użyte w jego dziele. Dlatego w swej opatrzności wprowadza te osoby w różne sytuacje i okoliczności, które mogą ujawnić w ich charakterach pewne braki, dotąd przez nich samych nierozpoznane. Daje to im sposobność do ich usunięcia i przystosowania się do służby Bożej. Aby mogli być oczyszczeni, często pozwala, by ogarnął ich ogień utrapień. Pytania do dyskusji. 1. Zbieranie owoców swoich własnych grzechów może być bardzo bolesne. Nieraz zadamy sobie pytanie, czy kiedykolwiek będę w stanie uporządkować moje sprawy z Bogiem? Jakie Boże obietnice pomagają nam przetrwać takie chwile i nie poddać się? Zobacz, co Paweł napisał później w list do Rzymian 5:1-11. Co możesz odpowiedzieć komuś, kto zadaje takie pytanie? List do Rzymian 5:1-11. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. 2. Co Ellen White miała na myśli, pisząc o Bożej opatrzności? Jak działa opatrzność? Skąd wiemy, że coś dzieje się dzięki Bożej opatrzności? Jakie przejawy opatrzności Boga doprowadziły do prób w twoim życiu? Podczas studium biblijnego omówcie, czego nauczyliście się w takich sytuacjach. Jak możecie pomóc komuś, kto zastanawia się, czy jakieś wydarzenie jest zrządzeniem Bożej opatrzności? 3. Jeśli znasz kogoś, kto obecnie przechodzi przez ciężkie doświadczenia, czy ma znaczenie to, co go do tego doprowadziło? Jak powinieneś odnosić się do tej osoby i jej cierpienia, bez względu na jego powód? 4. Pewien młody chrześcijanin żyjący w Ameryce Południowej przeszedł przez gorzkie doświadczenie. Potem przeprowadził się do Europy i zwierzył się komuś, zostawiłem swoje zwłoki w Ameryce Łacińskiej. Co miał na myśli? Dlaczego my wszyscy musimy w pewnym sensie gdzieś porzucić swoje zwłoki? Jaką rolę odgrywają w tym procesie życiowe próby? 5. Podczas studium biblijnego zaplanujcie wspólną wizytę w szpitalu czy jakimś domu opieki, gdzie będziecie mogli służyć pomocą, pocieszeniem i wsparciem bliźnim, którzy doświadczają cierpienia.